11:07 na zegarach. Drodzy Państwo, rozpoczynamy drugą godzinę Odysei Wyborczej, a z nami jest już zapowiadany gość, pan Marek Budzisz, publicysta, analityk geopolityczny, który specjalizuje się w strategii Rosji, autor wielu książek, między innymi Samotność strategiczna Polski, a także Pauza strategiczna Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Pojawiły się informacje, że nowy przywódca Iranu, Mosztaba Chamenei, może przebywać w Moskwie. Jeżeli te doniesienia by się potwierdziły, co to by oznaczało dla całej tej sytuacji, dla relacji między Iranem a Rosją?
No, na razie mamy do czynienia z zaprzeczeniami strony irańskiej, jakoby ta informacja podana zresztą przez prasę państw arabskich Zatoki Perskiej była prawdziwa. Natomiast myślę, że dla siły i sposobu zorganizowania oporu irańskiego to może ma bardziej wymiar psychologiczny, ale realny, myślę, że dość ograniczony, dlatego że charakter tego oporu mamy do czynienia tutaj z oporem rozproszonym, czyli takim sieciowym, jak można by było powiedzieć, to nie wymaga zdecydowanego, scentralizowanego systemu dowodzenia, również politycznego. Natomiast oczywiście na poziomie perspektywy zakończenia wojny, jeśli mówimy o jakichś negocjacjach, no tego rodzaju sytuacja utrudnia nawet zorganizowanie negocjacji, o czym zresztą sam Trump mówił wczoraj w tych wypowiedziach swoich, że właściwie nie ma z kim rozmawiać w przywództwie Iranu, bo większość tych dotychczasowych rozpoznanych przywódców została już usuniętych z tego świata. W związku z tym to raczej wydaje mi się, że zapowiada przedłużający się konflikt, czy przedłużający się opór Iranu, bo skala tego konfliktu jest trudna do oszacowania. No i oczywiście mamy też do czynienia z takim próbą rozegrania całej sytuacji przez Federację Rosyjską i samego Putina. Rosja z jednej strony popiera, wspiera i niewykluczone, że również dostarcza systemy walki Iranowi. Natomiast z drugiej strony też deklaruje, to już w bezpośrednich rozmowach ze Stanami Zjednoczonymi, chęć odegrania roli takiego pośrednika dyplomatycznego po to, żeby tę wojnę zakończyć.
No właśnie, bo też w jednym ze swoich ostatnich wpisów pan zasugerował, że taka przedłużająca się wojna z Iranem, ona może być w interesie Władimira Putina i też w ten sposób osłabiać pozycję Stanów Zjednoczonych. A jeżeli chodzi konkretnie o Europę, o Polskę w tym kontekście, czy Rosja też może wykorzystać ten konflikt, może już go wykorzystuje do tego, aby tutaj wzmocnić swoją pozycję, a osłabić pozycję Ukrainy i, no i taką to na przykład pomoc, która płynie z Zachodu?
Rosja wykorzystuje już ten konflikt. To jest bardzo, bardzo czytelne. Natomiast jeśli chodzi o skutki i wyniki, czy efekty tej polityki rosyjskiej, to ocena tej sytuacji trochę zależy od perspektywy, z której będziemy spoglądać na to, co się dzieje. Czy mówimy o perspektywie krótkoterminowej, średnioterminowej, czy długoterminowej. W perspektywie krótkoterminowej Rosja z pewnością zyskuje na wyższych cenach węglowodorów, przede wszystkim ropy naftowej na świecie, chociaż skala tych zysków jest jeszcze niewielka, no bo na razie mamy do czynienia z takim miesięcznym zawieszeniem amerykańskich sankcji. Scott Bessent powiedział, że to w gruncie rzeczy nie dotyczy tej ropy, która jest wydobywana, tylko tej ropy rosyjskiej, która jest już załadowana i znajduje się w pływających po oceanach świata tankowcach. Czyli tych, które w gruncie rzeczy w sporej części już są sprzedane, w związku z tym Amerykanie uważają, że taki bieżący efekt przychodowy, jeśli chodzi o rosyjski budżet, będzie relatywnie niewielki. No ale to oczywiście zależy od tego, czy ta sytuacja związana z zamknięciem cieśniny Ormus będzie się utrzymywała, czy udają się wkrótce rozwiązać. Na razie te korzyści rosyjskie są dość ograniczone. Ocenia się, że plan budżetowy na pierwszy kwartał tego roku Rosjanie wykonają, co już jest pewną zmianą, bo mieli z tym duży problem. Po lutym wydawało się, że to te plany trzeba będzie korygować. Natomiast w dłuższej perspektywie całego roku, no to wszystko zależy od tego, jak długo ta wojna będzie trwała. Putin sformułował coś na kształt, można powiedzieć, ultimatum pod adresem państw Unii Europejskiej, grożąc wstrzymaniem dostaw, i to już teraz, zarówno gazu, jak i ropy naftowej. I premier, wicepremier Nowak, który odpowiada za ten sektor rosyjskiej gospodarki, już informował, że Rosja przekierowuje swoją sprzedaż na rynki azjatyckie, które ich zdaniem rosyjskich ekspertów są po prostu bezpieczniejsze z punktu widzenia interesów federacji. Więc w tym sensie Rosja chce wymusić na Europie odejście od dotychczasowej polityki sankcji, no i zbudowania takiego, nazwijmy to, przyczółka państw środkowoeuropejskich przede wszystkim. Tu chodzi zarówno o Słowację, jak i Węgry, jak i również Bułgarię, bo tam niedługo będą miały miejsce wybory parlamentarne, które najprawdopodobniej wygra taka opcja prorosyjska związana z byłym prezydentem Radewem. W związku z tym tutaj Rosja, można powiedzieć, gra na wielu fortepianach i w wielu perspektywach. Proponuje Putin też Trumpowi w sposób niedwuznaczny pośrednictwo w rozmowach z Iranem, no ale łącząc to wszystko z kwestią zakończenia wojny na Ukrainie, czyli też chciałby doprowadzić do sytuacji, kiedy ta presja amerykańska na Zełenskiego by wzrosła i ona już wzrasta. No to mamy słowa Zełenskiego, który publicznie zaczął o tym mówić, że Europejczycy i Amerykanie zaczynają zwiększać presję na Ukrainę, żeby ona dokonała pewnych korekt w swojej postawie.
Panie redaktorze, bo ta wspomniana cieśnina Ormus, tutaj też prezydent Donald Trump, no już w takich dosyć mocnych słowach zwrócił się do sojuszników, powiedział, że przyszłość NATO może być zagrożona, jeżeli też kraje europejskie nie zaangażują się w działania na rzecz, no, odblokowania tak tego ważnego miejsca strategicznie. A czy my powinniśmy się zaangażować? Mamy w ogóle takie narzędzia? Możemy to zrobić?
My jako Polska nie mamy zdolności, żeby uczestniczyć w jakiejś formule patrolowania morskiego, no bo nie mamy po prostu sił odpowiednich, nie mamy okrętów, które można by było w ten rejon świata wysłać. Natomiast jeśli chodzi o państwa europejskie, to zdecydowanie taka opcja wchodzi w grę. No przede wszystkim mamy do czynienia z dużą armadą francuską, która została wysłana do wschodniej części Morza Śródziemnego, i zresztą prezydent Macron publicznie deklarował gotowość obrony interesów sojuszników francuskich. Ale tu jest zasadnicza różnica między państwami europejskimi a Donaldem Trumpem. Otóż państwa europejskie, mam na myśli zachód Europy, nie chcą uczestniczyć w żadnej misji wojskowej, a nawet pojawiły się doniesienia o takich poufnych negocjacjach przedstawicieli Francji i Włoch z Iranem, no a żeby uzyskać zgodę na przepłynięcie tej cieśniny przez te tankowce, które, że tak powiem, obsługują obydwa kraje. Zresztą tu nie chodzi tylko o tankowce. Znacznie bardziej kryzysowa sytuacja jest na rynku nawozów mineralnych. I o tym też warto zacząć mówić, bo to będzie dotykało naszych rolników, już dotyka. Nawozów jest mniej, ceny zaczynają szybko rosnąć. To nie jest wyłącznie wynik wojny w Iranie, no ale 30% dostaw, zwłaszcza jeśli chodzi o nawozy azotowe, one są w Polsce w znacznej mierze konsumowane. No ona jest, te dostawy mocznika między innymi są realizowane właśnie z Zatoki Perskiej. Wstrzymanie dostaw gazu też uderza w producentów, w tym i w polskie azoty, ale nie wyłącznie, bo na przykład słowacki koncern produkujący nawozy właśnie poinformował o znaczącym ograniczeniu tej produkcji. Więc lada moment będziemy mieli do czynienia z kryzysem na rynku rolnym i z taką silną presją inflacyjną, no i z uderzeniem w tą strukturę dochodów rolniczych, no bo na wodzy, to jest znacząca pozycja kosztowa. W związku z tym ten kryzys, jeśli będzie wojna się przedłużała, będzie miał też wiele różnych wymiarów, często być może nawet zaskakujących, czy takich nieoczekiwanych.
No właśnie, a jeżeli chodzi, bo my już teraz cały czas alarmujemy o tym, że ta sytuacja na rynku rolnym jest coraz trudniejsza, szczególnie jeżeli mówimy o tych rolnikach towarowych, którzy często są zakredytowani, ale te małe gospodarstwa, które de facto walczą o przetrwanie. Czy jest jakakolwiek taka strategia, jak ochronić albo przeciwdziałać tym skutkom, które, jak rozumiem, już ekonomiści, eksperci, nie wiem, energetyczni są w stanie przewidzieć, że za moment tak to się stanie, czyli te wydatki będą jeszcze większe, a cena zboża jest skandalicznie niska, na przykład, prawda, zboża. Czy jest jakakolwiek strategia taka ochronna? Widzi pan taką refleksję, czy raczej po prostu czekamy i już będziemy post factum
reagować? To musiałaby pani pytać nasz rząd. Mhm. Ja uważam, że rząd generalnie nie ma polityki rolnej, a jeśli ma, to fatalną. Dlatego, że tu mamy do czynienia, proszę zwrócić uwagę, z kilkoma niekorzystnymi trendami. No. Wstrzymanie dostaw z Zatoki Perskiej to jest tylko jeden z tych elementów. Jesienią mieliśmy bardzo wysokie ceny nawozów mineralnych. Wielu rolników czekało z zakupami. Z kolei zimą Bałtyk był zamarznięty. Sztormy na Atlantyku to opóźniały się w związku z tym dostawy, czy to z Maroka, czy z innych kierunków. Czyli wszyscy czekali na ten moment przed rozpoczęciem prac polowych, które się w różnych częściach Polski różnie zaczynają, no ale już jesteśmy właśnie w tym czasie, to zresztą widzimy, jaka jest pogoda, kiedy rolnicy muszą zacząć kupować, a teraz mamy wojnę i cena nawozów mineralnych, ale też i paliwa jest skokowo zaczyna rosnąć, ale nawet jeśli by nie rosła, to mamy problemy z dostępnością, co oczywiście odbije się na planowaniu. No, to nie będzie odczuwalne za tydzień czy za miesiąc, ale to będzie odczuwalne za pół roku, jesienią, wtedy kiedy rolnicy będą sprzedawali swoje plony. No i już wiele organizacji rolniczych w Europie, czy to irlandzka, czy hiszpańska, czy włoska, alarmują. To jest jakby jeden trend rynkowy, ale na to nakłada się fatalna polityka na przykład w zakresie Mercosur, bo przecież rząd polski nie zgłosił skargi. Już termin upłynął na tego rodzaju umowę. To o tym wiele było dyskusji, natomiast mamy tu do czynienia z całkowitą bezczynnością obecnego rządu. Więc w tym sensie czeka nas, w moim odczuciu, tylko skala jest jeszcze nieznana, presja inflacyjna. Dochody rolników będą poddawane kolejnej ciężkiej próbie. Nie ma żadnej długofalowej polityki rządu, ażeby jakby wpływać na te wahania rynkowe. No, na przykład przez magazynowanie tychże nawozów wtedy, kiedy ceny są relatywnie niskie, po to, żeby je sprzedawać rolnikom wtedy, kiedy na rynkach w związku ze wzrostem popytu ceny są wyższe. To przecież nie jest jakaś wielka filozofia myśleć o tego rodzaju podejściu do wahań kursowych. No ale się tego po prostu nie robi. Więc w tym sensie tutaj niestety musimy być przygotowani na wzrost niepokojów związanych z sytuacją na rynku rolnym. Znaczy, mówiąc wprost, rolnicy będą mieli powoda, żeby znowu wyjść na ulicę i pewnie to zrobią, tak jak do tej pory.
To skoro jeszcze mowa o strategii, to na zakończenie pan brał udział w tym kongresie, Kongres Obrony Cywilnej. Mamy tak naprawdę już ponad rok od tej ustawy o ochronie ludności, obronie cywilnej. No i jakie konkluzje, jeżeli chodzi o to, co się udało zrobić już przez ten przeszło rok, w jakim jesteśmy miejscu, jeżeli chodzi o przygotowanie na ewentualne niespokojne czasy?
Moim zdaniem jesteśmy w bardzo początkowej fazie i spora część tych działań, które jest podejmowana, ja ich nie krytykuję, bo nadrabiamy tu wieloletnie zaległości, no ona jest w moim odczuciu bardziej obliczona na reagowanie w sytuacji kryzysu, czy to klęski żywiołowej, a mniej w sytuacji sytuacji wojennej. To jest pewna wada. Zbytnio też, w moim odczuciu, rząd koncentruje się na, powiedziałbym, oddziaływanie na opinię publiczną w tych obszarach, które są najbardziej, nazwijmy to, popularne, czy automatycznie kojarzą się z obroną cywilną. No, na przykład jeśli chodzi o budowę schronów. Największe środki mają być przeznaczone na budowę schronów, co oczywiście samo w sobie jest ważne, ale tu należy zadać pytanie, czy to jest priorytet w tych, na przykład w dużych skupiskach miejskich, gdzie znacznie ważniejsza jest na przykład dostępność wody. Woda może tutaj, ta dostępność, być bardzo ograniczona i tu też są potrzebne inwestycje, czyli pewnego rodzaju, powiedziałbym, priorytety i zmiana tych priorytetów być może byłaby pożądana. Ponadto trzeba mówić o szkoleniu powszechnym wszystkich Polaków. Wysłanie broszury jest działaniem niewystarczającym. Z tym musi być związana pewna strategia komunikacyjna, a rząd nie ma tej strategii komunikacyjnej. W związku z tym podejmujemy działania. Te działania pociągają też za sobą znaczące koszty, no ale one są moim zdaniem w wielu obszarach źle, znaczy nieprzemyślane, albo hierarchia tych celów jest źle zbudowana. Nasza budowa obrony cywilnej jest przesadnie urzędnicza. W zbyt małym stopniu angażuje się organizacje społeczne, które są aktywne w tej domenie. Rząd przede wszystkim myśli o szkoleniu kadr samorządowych i rządowych. To jest oczywiście być może przejściowe, no ale na razie póki co mamy wymiar taki, że różne szczeble administracji publicznej się przygotowują, a społeczeństwo stoi trochę z boku i to nie jest nowoczesny system obrony cywilnej, gdyby miało tak pozostać. Więc w tym sensie wydaje się, że nadszedł ten czas, kiedy trzeba myśleć o pewnych zmianach, też i nowelizacji ustawy o obronie cywilnej, no ale to wymaga budowania konsensusu politycznego, no, ale jesteśmy zajęci teraz zaostrzającymi się sporami, a nie konsensusem, w związku z tym to też jest pewien problem. Nie buduje się bezpieczeństwa w sporach z opozycją, oskarżając tę opozycję o jakąś zdradziecką postawę. No to jest w ogóle absurdalne podejście do tego rodzaju zadań i w tym sensie ja jestem pesymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o to, czy obecny rząd będzie w stanie zbudować taką politykę bezpieczeństwa, która będzie nam gwarantowała bezpieczeństwo.
No właśnie, bo też nie chciałabym pana absolutnie wciągać w jakąś dyskusję polityczną, ale też pan jest ekspertem, rozmawia pan z wojskiem, z politykami pewnie też. Mamy ten z jednej strony wielką pożyczkę z Unii Europejskiej, z drugiej strony tą alternatywę, którą przedstawił prezydent Karol Nawrocki. Z perspektywy takiej wieloletniej strategii państwa polskiego, który tutaj wybór? Lepiej nastawić się faktycznie na finansowanie, które oprzemy na swojej własnej sile? Nie wiem, czy tak się da. Czy faktycznie zaciągać kredyty w Unii Europejskiej, która być może za 2-3 lata też może być nieco inną Unią Europejską, jak patrzymy, jakie siły, prawda, zyskują na wartości na przykład AfD w Niemczech, czy we Francji jakieś ugrupowania, na przykład Marine Le Pen. Do czego tutaj pan by się bardziej skłaniał, jeżeli chodzi o taką strategię właśnie długoletnią i wydawanie tak ogromnych kwot?
To jest bardzo obszerne zagadnienie. Musielibyśmy o tym długo dyskutować. Natomiast obie strony tego sporu, który tak rozgrzewa emocje w Polsce, dyskutują o sprawach nie pierwszorzędnych, ani nawet nie drugorzędnych, tylko powiedziałbym pięciorzędnych. Co pokazuje, że obie strony tego sporu politycznego nie szukają pragmatycznie zbudowanych rozwiązań, tylko po prostu chcą zarządzać emocjami opinii publicznej. Bo tu nie chodzi o to, jak my sfinansujemy nasze zbrojenia, tylko chodzi o to, czy za te pieniądze pozyskamy te rodzaje broni, czy tak zmodernizujemy nasze siły zbrojne, na żeby one odpowiadały wyzwaniom nowoczesnej wojny. No to, a A prowadzimy dyskusję, która w gruncie rzeczy, gdybyśmy ją sprowadzali na poziom, nie wiem, naszych decyzji w budżetach rodzinnych, koncentruje się wokół tego, czy zaciągnąć w tym banku, czy w innym banku kredyt na rzeczy, które być może są nam zupełnie niepotrzebne, albo nie będziemy ich w stanie używać. W związku z tym to jest mniej więcej tego rodzaju obraz tej debaty publicznej. Polska dzisiaj wydaje na siły zbrojne więcej niż Turcja i Izrael. A nie ma zdolności wojskowych znakomicie przewyższających obydwa te państwa. Turcja ma znakomicie większe siły zbrojne, a Izrael jest też technologicznie państwem zaawansowanym. Nie mówię już o tym, że jest w stanie zmobilizować znacznie większą armię, bo u nas najoptymistyczniej licząc możemy liczyć na 200 tysięcy żołnierzy, a Izrael powołuje pod broń 600 tysięcy i prowadzi regularnie wojny, co oznacza też wyższe koszty. Więc problem nie polega na tym, ile wydajemy i wydawane kwoty nie są miarą zdolności. Tylko problem polega na tym, czy mądrze wydajemy. I o tym się w ogóle nie dyskutuje. Dyskutujemy o tym, czy zaciągnąć kredyt w europejskich bankach, czy zaciągnąć kredyt w polskim banku centralnym. Ale być może trzeba zacząć dyskutować, czy ten plan inwestycji, które chcemy sfinansować z tych środków, czy on jest w ogóle rozsądny. Tu jest jeszcze oczywiście zasadnicza kwestia, dlaczego on jest w Polsce tajny, a już w Niemczech nie jest ten nasz plan tajny. No bo niemiecka agencja informuje odwiedzających niemiecką stronę, jakie programy modernizacyjne mamy zamiar finansować z tych środków, o których dyskutujemy. A w Polsce na użytek, no właśnie nie wiem, czy bo nie opinii publicznej, mówi się, że to muszą być tajne wydatki tajne projekty. To jest też absurdalne zupełnie i w gruncie rzeczy dość dziecinne podejście. Ale nawet z analizy tych pozycji wydatkowych, które ujawnili Niemcy, wynika, że my chcemy pozyskiwać przede wszystkim tak zwane legacy forces, te stare platformy bojowe. I znowu, pytanie, czy skala tego jest odpowiednia, czy jest nam aż tyle potrzebnych tych środków na te projekty, bo to nie chodzi o to, że siły zbrojne, mówiąc kolokwialnie, wezmą wszystko, co im się daje, bo tak będzie, albo Polska Grupa Zbrojeniowa zmarnuje każdą kwotę, którą dostanie, bo historycznie miliardy złotych wpompowane w ten koncern no, nie doprowadziły do jakiegoś przełomu, jeśli chodzi o nasze zdolności produkcyjne, czy wybicia się Polskiej Grupy Zbrojeniowej na pierwsze miejsce albo na liczące się miejsce wśród europejskich produkcji broni. Więc to, że ci, którzy chcą te pieniądze przyjąć, będą mówili więcej, 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 to jest jasne. No, ale po to jest władza publiczna, żeby zastanawiać się, czy to jest potrzebne. Potrzebne jest nam zapewne zbudowanie fabryki amunicji kaliber 155, ale nie wiem, czy jest nam potrzebne cały szereg innych projektów. I to powinno być pod tym kątem rozważane, a nie wyłącznie pod kątem, czy się zadłużyć w polskim czy zagranicznym banku, bo dług jest długiem i polski podatnik będzie musiał ten dług zapłacić. No i to jest oczywiście coś, o czym też polski podatnik i obywatel powinien decydować. Nie może być jak dziecko utrzymywany w nieświadomości czy w tajemnicy i inni będą za niego rozwiązywać kwestie naszego zadłużenia, które w związku z projektem SAFE, jeśli on będzie przyjęty, wzrośnie skokowo przecież.
Powiedział pan Marek Budzisz, publicysta, analityk geopolityczny Strategy and Future, także autor wielu publikacji, książek, m.in. Samotność strategiczna Polski, czy też Pauza strategiczna, czyli Polska wobec ryzyka wojny z Rosją. Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
Dziękuję bardzo.